Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz słuchają Radio Maryja. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie następujących gości. Jest z nami pan senator Waldemar Kraska, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan Zdzisław Pupa, senator siódmej kadencji.
Szczęść Boże.
I jest z nami pan Paweł Wolicki, burmistrz miasta Dębica.
Szczęść Boże, witam.
Jest to druga część naszych rozmów na temat opieka i pomoc najbardziej potrzebującym w czasie kryzysu. Jednak jesteśmy też świadomi tego, że nie wszyscy może mieli możliwość śledzenia poprzedniej naszej części, czy to w telewizji Trwam, czy też w Radio Maryja. No, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Po pierwsze to były dane, po drugie były kwestie, jak można pomagać właśnie ludziom, jak zaradzać ubóstwu. I proszę, abyśmy może przypomnieli słuchaczom, może pierwszy raz teraz tego wszystkiego słuchają. No właśnie, jakie są dane, jeśli chodzi o tych, którzy są najbardziej potrzebujący, o ludziach ubogich, kwestia ubóstwa, bo były podawane wcześniej w programie te dane. Pan senator Waldemar Kraska.
Tak, ojcze, no już oczywiście rozmawialiśmy o tym, ale dla przypomnienia dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji tego słyszeć, dysponujemy danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. W tym urzędzie jest taki departament, który bada odczucia społeczne i warunki życia społeczeństwa, i pojawił się raport o ubóstwie w Polsce w roku 2011. Bardzo znamienny tytuł, bo jak do tej pory słyszeliśmy, no czegoś takiego jak ubóstwo w XXI wieku w środku Europy to raczej nie ma, ale się okazuje, że ono jest i to zdecydowanie ma wymierny charakter. W raporcie tym czytamy, że są jakby dwie sfery ubóstwa, tak zwane ubóstwo skrajne, które to ubóstwo charakteryzuje się mniej więcej tym, że wystarcza jedynie na zaspokajanie tylko najpotrzebniejszych potrzeb życiowych. Jeżeli już nawet na to nie starcza, wtedy zagrożone jest życie biologiczne danej jednostki. I tak zwane ubóstwo ustawowe. Jest to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej granica, którą posiadamy, czyli posiadamy pewną kwotę, która uprawnia nas do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. Okazuje się, że jedna i druga kwota wiele od siebie nie odbiega, ale dla przypomnienia powiem, że granica tego tak zwanego ubóstwa ustawowego w naszym kraju jest wyznaczona na poziomie 477 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, ale dla rodziny już czteroosobowej, czyli gdy są dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci do lat 14, okazuje się, że to ubóstwo ustawowe wynosi 351 zł na jednego członka rodziny. Drugie ubóstwo tak zwane skrajne, jest dla rodziny czteroosobowej na jednego członka tej rodziny określane na poziomie 334 zł. Są to porażające kwoty, gdyż powiem osobiście, że nie wyobrażam sobie, jak można za taką kwotę miesięcznie przeżyć w godnych warunkach, ale niestety, jak pokazują inne statystyki, jest wiele polskich rodzin, które muszą się borykać z taką właśnie ilością pieniędzy na utrzymanie swoich rodzin. I okazuje się, że w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 ten odsetek wzrósł o 1% i wynosi obecnie 6,7 polskich rodzin. Ich dochody są na poziomie minimum egzystencji. Czyli jak żeśmy obliczali to w poprzedniej audycji, to jest ponad 2 miliony Polaków żyje właśnie w takich warunkach i boryka się z takimi problemami. Należy przyznać, że co prawda statystycznie to ubóstwo tak zwane ustawowe zmalało, ale to tylko dlatego, że od października 2006 roku państwo nie zwiększało tej kwoty i gdybyśmy zrobili taką symulację i urealnili to wskaźnikiem wzrostu cen i towarów, to ten wskaźnik w tej chwili tego ubóstwa ustawowego nie był 6, nie wynosiłby 6,5%, ale 11,4%, czyli bardzo dużo. Główny Urząd Statystyczny także pokazał, że dwie grupy społeczne są jakby najbardziej narażone na te ubóstwo i najwięcej tego ubóstwa w tych grupach występuje. Takimi grupami są rolnicy i renciści. U rolników ten wskaźnik wynosi 13,1%, u rencistów 13%. No i najbardziej mi się wydaje bolesną rzeczą jest to, że także te wskaźniki tak dokuczliwe i myślę, że no troszkę wstydliwe dla naszego państwa dotykają głównie rodzin wielodzietnych. I tak rodziny, które posiadają czwórkę i więcej dzieci, takich rodzin, gdzie ich dotyka ubóstwo, jest prawie 1/3, czyli około 30%, czyli bardzo dużo. Dlaczego tak się dzieje? Jest takie pytanie. Czy w XXI roku w środku Europy państwo może sobie pozwolić na to, żeby o swoich obywateli nie dbać, żeby obywatele, można powiedzieć, że chwilami cierpieli głód, a jeżeli posiadają pieniądze, to tak jak niektórzy powiedział, że za dużo, żeby żyć, za mało, żeby umrzeć. No niestety polityka prorodzinna, bo o tym chyba głównie do tego to zmierza naszego rządu, obecnego rządu Platformy i PSL-u, jest praktycznie żadną polityką prorodzinną. Rząd dał wyraz tego w ostatnim zmianie, była ostatnio zmiana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomijałem już likwidację internetu, ale w tej ustawie także zostało odebrane tak zwane becikowe, które przysługiwało na wszystkie dzieci, które się urodziły w naszym kraju. W tej chwili powyżej drugiego dziecka dopiero te becikowe będzie przyznawało, czyli ta rodzina, która ma pierwsze dziecko, tego 1000 zł nie otrzyma. Także w Sejmie zostało te becikowe podniesione do 1200 zł. Izba Wyższa, czyli Senat, wróciła jednak do przedłużenia rządowego, bo okazuje się, że te 200 zł byłoby strasznym obciążeniem dla naszego państwa. Oczywiście można powiedzieć, że becikowe nie jest tym elementem, który będzie stymulował do posiadania większej ilości dzieci, ale myślę, że jest jednym z elementów, który to w jakiś sposób no, rekompensuje te pierwsze dni, kiedy przychodzi nowe dziecko, trzeba kupić wózek, inne rzeczy. Może te pieniądze są akurat w ten sposób potrzebne. Pewnie, że można to zrobić inaczej, ale no, w tej chwili nie ma takiego pomysłu. I nawet zabieranie te 200 zł tym rodzinom, bo najczęściej to dotyczy rodzin wielodzietnych, prawda, to myślę, że jest to nieuczciwe i państwo nie powinno tak robić.
Pan senator mówi, że nie ma takiego pomysłu na płaszczyźnie tej takiej ustawodawczej, tak, wynika z tego, ale wcześniej dowiedzieliśmy się, że na płaszczyźnie tej wykonawczej, tak jak w Dębicy, tutaj pan burmistrz Paweł Wolicki, jednak znaleźliście sposób na to, żeby jakoś pomagać tym, którzy się...
Powiem tak, nie ma idealnych rozwiązań, ale pewne działania, które już zostały przez ostatnie kilka lat podjęte w Dębicy, tak, powodują to, że chociażby, no takie są fakty, nie ma spadku przyrostu naturalnego, o tak powiem, nie jest on ujemny w Dębicy, tak jak to się odbywa w całym kraju. Wręcz przeciwnie, 10% wzrost urodzeń zanotowaliśmy w przeciągu ostatnich kilku lat i jest on stabilny. To się utrzymuje. Ale zanim o tym jeszcze, to powiem tak, jak gdyby w uzupełnieniu tutaj tych danych, które zostały podane przez pana senatora, powiem w ten sposób. Mowa o ubóstwie ustawowym, to jest mowa o ubóstwie zdefiniowanym pewną kwotą, którą powiedzmy rząd definiuje jako poziom ubóstwa. I ta kwota definiowana jest na poziomie około 520 zł. Znaczy powiedzmy tak, ktoś decyduje, że od tej kwoty zaczyna się ubóstwo. I od tej kwoty liczone ubóstwo faktycznie na poziomie tam kilkunastu procent jest zdefiniowane. Ale to jest ubóstwo, jak zostało powiedziane, które powoduje, że w zasadzie nie wystarcza na nic ponad absolutnie podstawowe potrzeby egzystencjalne, a nawet ich nie zapewnia w 100%. Jest inna dana i ona jest przerażająca stokroć mocniej. Jest to dana mówiąca o osobach żyjących w naszym kraju poniżej minimum socjalnego. Czyli powiedzmy sobie absolutnie tego minimum, które nie tylko na potrzeby egzystencjalne, jeść, pić i powiedzmy, bo tu już nie ma mowy o dachu nad głową nawet, wystarcza. Nie mówiąc o potrzebach edukacyjnych, nie mówiąc o potrzebach rozwojowych jakichkolwiek. Osób, które żyją poniżej minimum socjalnego jest 59% w państwie polskim. I to jest dana przerażająca. To jest jedna dana, która powinna, myślę, zapaść w umysłach, zapaść w pamięci, ponieważ ta rzeczywistość jest już dzisiaj. Prognozy natomiast, te, które również można znaleźć na stronach internetowych, oficjalnych, prezentowanych przez instytuty, które dokonują badań, wiarygodne zresztą, mówią o tym, że chociażby liczba urodzeń w ciągu najbliższych 2 lat spadnie o 50%. A spadek liczby urodzeń o 50% to jest spadek, najprościej rzecz biorąc, chociażby potencjału zakupowego, potencjału rynkowego. Jak można mówić o wartościach ekonomicznych, pozytywnych, dodatnich, produkcie krajowym brutto, czy jakimkolwiek obrocie gospodarczym, jeżeli nie ma osób, które będą ten obrót wykonywać. To są oczywiste truizmy, oczywiste oczywistości, jak jeden mówi z moich przyjaciół, ale one muszą być wypowiedziane, ponieważ mam wrażenie, że te najprostsze prawdy, fakty nie docierają tam, gdzie powinny, nie docierają do decydentów, bo trudno też posądzać o głupotę. Trudno posądzać o brak wiedzy tych, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w kraju. A jeżeli tej głupoty i braku wiedzy nie ma, no to trzeba zastanowić się, czy te działania nie są w jakiś sposób celowe. Odchodząc od teorii spiskowych, oczywiście, mówiąc tylko i wyłącznie o faktach, taka przerażająca rzeczywistość rysuje się za 10, 15, 20 lat. Spadek o 50% liczby urodzeń to spadek potencjału zakupowego, spadek rynku, spadek również potencjału ekonomicznego naszego kraju. To jest zdefiniowanie problemu. I do tej definicji problemu na dzień dzisiejszy można się odnosić, mówiąc o tym, co ewentualnie dzieje się w naszym kraju, takiego, co mogłoby zapobiegać temu na przyszłość. Otóż kwoty, które przed chwileczką usłyszeliśmy, tak, które są proponowane przez rząd jako podniesienie zapomóg, zasiłków rodzinnych, to są kwoty, które czasami są rzędu 9 zł miesięcznie na osobę. To są sumy absolutnie żenujące. To nie jest absolutnie żadna pomoc, a wręcz oferowanie tego rodzaju pomocy, no, nie traktuje tych ludzi poważnie.
Urąga im, prawda?
Urąga. To nie jest nawet jałmużna. Chciałbym zdefiniować pewien też nowy termin, bo jeżeli zaczniemy się poruszać nie tylko w definiowaniu problemów, ale również próbować je rozwiązywać i wskazywać rozwiązania, to o czym było pytanie, to potrzebujemy zdefiniować termin o nazwie faktów przyszłości. Jeżeli przyjmiemy, że jakieś fakty są dzisiaj, jakieś fakty miały miejsce wcześniej, są one historyczne, to musimy przyjąć termin faktów przyszłości. Znaczy pewnych zdeterminowanych rzeczy, które wydarzą się w przyszłości, jeżeli system się nie zmieni. Jeżeli dzisiaj sytuację 59% ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego, jest już obecnie w Polsce, jeżeli procesy nadal będą postępować w ten sposób, to w ciągu najbliższych, jak mówię, 15-20 lat definicja nazwania tej przyszłości, tych faktów przyszłości, nie znajduje przymiotnika. I pytanie rozwiązania. Co robić? Od pewnego czasu w Dębicy, ale nie tylko w Dębicy, bo w wielu innych miastach w Polsce, na poziomie samorządów podejmowane są działania. Niektóre są jednostkowe, wybiórcze, niektóre są incydentalne, ale niektóre mają charakter systemu. Chcemy, żeby w Dębicy te działania, które podejmujemy pod nazwą promocji rodziny, pod nazwą myśli familiarnej, myśli o rodzinie, żeby one miały charakter systemu. One mają już charakter systemu, ale tylko na poziomie samorządu. Niemożliwe jest wykreowanie systemu na tyle skutecznego, żeby zatrzymać, a wręcz odwrócić procesy, takie jak chociażby spadek przyrostu naturalnego. Tak, możemy powiedzieć, w Dębicy przyrost naturalny w ciągu kilku lat zwiększył się o 10%. Ale jest to skala miasta, powiedzmy sobie, niespełna 50-tysięcznego. Rozmawiając o problemach kraju i rozmawiając o wizji perspektywy czasowej 20 lat, niezbędne są zmiany w prawie takie, które sankcjonują rodzinę, usankcjonują, uznają jej wartość jako absolutnie podstawową dla dobrobytu państwa przyszłości. Jeżeli takie zmiany nie nastąpią, wydarzy się dokładnie to, co jest w procesie. Czyli degradacja rodziny, w związku z tym spadek absolutny przyrostu naturalnego, w związku z tym spadek potencjału zakupowego, bo to człowiek kreuje potencjał i żadne wymyślanie sztucznych naciągań rynku, wzbudzanie nowych potrzeb czy wymyślania nowych reklam nikomu nie pomoże. Ponieważ po prostu o 50% będzie mniej populacji, która będzie mogła te potrzeby zapotrzebowywać, tak? Która będzie konsumować te dobra. Nie mówiąc już o pozostałych kwestiach związanych chociażby z edukacją. No to są dziesiątki tysięcy nauczycieli, którzy w sposób oczywisty stracą pracę, jeżeli te fakty nastąpią, fakty przyszłości. Nie tak dawno na jednym ze spotkań w Ministerstwie Edukacji, na prezentacji, zobaczyliśmy ilości dzieci, które tak były zaprezentowane, ilości dzieci siedmiolatków za 20 lat. No, pytanie, które musiałem postawić, to jest takie, skąd wiemy, ile będzie siedmiolatków za 20 lat? No, otóż wiemy z pewnych wyliczeń, tak? No, z pewnych danych, z pewnych procesów, które są, jak powiedziano mi, nieuchronne i nie do odwrócenia. Twierdzę absolutnie inaczej i wiele osób w Polsce już tak twierdzi. Te procesy są do odwrócenia, tylko potrzebne są do tego zmiany prawa, które uznają rodzinę jako w centrum zainteresowania państwa, samorządów. I samorządów również. Powiem tak, samorządy bez wsparcia rządu sobie z tym nie poradzą. Absolutnie. Bez zmiany prawa nie będzie możliwości odwrócenia tych procesów. Będą one się pogłębiać. Dotknę tylko jednego drobnego elementu, dlaczego mówię zmiana prawa. Trzeba go zmienić w wielu obszarach. Rozmawialiśmy o tym nie tak dawno, dzisiaj, przed chwileczką, również na antenie telewizji Trwam. Przykład, który był podany, przytoczę go raz jeszcze, bo jest on oczywisty i w sposób jasny dociera do wyobraźni. Jeżeli rodzina pięcioosobowa ubiega się o kredyt na mieszkanie, samochód, czy na jakiekolwiek polepszenie swojego bytu, to bank, podchodząc rozsądnie, sprawdza możliwości kredytowe tej rodziny. I dochód, który jest wypracowywany przez jednego lub dwojga małżonków, jest dzielony na pięć osób. I taka jest zdolność kredytowa. Jeżeli ci sami ludzie, ta sama rodzina pięcioosobowa rozlicza się z państwem polskim w postaci podatku, dzieci już nie są zauważane. Bo nie można mówić o tych drobnych ulgach, że są jakąkolwiek pomocą dla tej rodziny. Tych drobnych, stosowanych dla pozoru, czy chociażby samego nazwania, że są jakieś ulgi. Dzieci nie są zauważane. Rodzice rozliczają się sami. W zasadzie sami. Tu również podatek powinien być dzielony, powinien być dochód dzielony na pięć osób. I ta kwota zwolniona od podatku powinna dotyczyć jak gdyby każdego z członków tej rodziny. To jest jedna z najprostszych zmian, które powinny zafunkcjonować. Też taka, powiedzmy sobie, oczywista oczywistość, jak odliczanie podatku VAT dopiero po zapłaceniu faktury w tym obszarze. Powiem tak, wiele samorządów w Polsce wypracowało już swoje rozwiązania. Wiele samorządów w Polsce we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz firmami, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami pojedynczymi czasami, tak jest w Dębicy, realizuje programy pomocowe. My w Dębicy realizujemy programy pomocowe, ale nie nazywamy ich pomocowymi. Nazywamy ich programami promocji rodziny już, rodzin, które są, i promocji rodzin, których jeszcze nie ma. System określamy mianem familiaryzmu, bo chcemy, żeby familia, rodzina znalazła się już w samej nazwie, jako najistotniejszy element tych wszystkich działań. Ten program zbudowany jest na absolutnie podstawowych zasadach budowania strategii, czy marketingowych, czy strategii firm. Zaczęliśmy od misji. Misja jest oczywista. Postawienie rodziny w centrum zainteresowania państwa polskiego, w centrum zainteresowania wszystkich, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. Cele są też jasne. Jeden z celów to podniesienie jakości życia rodzin w Polsce. Jeden z celów, kolejny, to działanie na rzecz zwiększenia przyrostu naturalnego poprzez stworzenie naturalnych warunków do rozwoju rodziny, nic więcej, jak gdyby, naturalnych. Nie blokowania, nie psucia. Strategie, i te powinny się już pojawiać na poziomie absolutnie państwa. Strategie, które my podejmujemy, to, no cóż, między innymi poszukiwanie funduszy na to, aby wsparcie było kierowane do rodzin. Chcemy, żeby było kierowane nie tylko do rodzin tych najuboższych, tych, które już są na poziomie ubóstwa, bo to już jest za późno. Chcemy, żeby było kierowane do wszystkich rodzin, które już są, i wszystkich rodzin, które zamierzają powstać w przyszłości. Stąd na przykład, żeby się nie rozwodzić, wyprawki szkolne czy przedszkolne kierowane są do wszystkich, którzy po raz pierwszy idą do szkoły lub do przedszkola.
Czyli nie ma rozgraniczenia na uboższych, zamożniejszych?
Tak, nie rozgraniczamy. Celem nie jest pomaganie ubogim, celem jest pomaganie rodzinie. Rodzina ma ogromną motywację do działania. Rodzina, w której są dzieci, rodzice dzieci mają ogromną motywację do działania. Więc imperatyw pojawia się. Jest siła, jest energia w ludziach. Natomiast jeżeli nie mają stworzonych warunków, my jesteśmy w takim studiu, że możemy sobie na takie porównanie pozwolić. Choćby najmocniejsze ziarno, jak spadnie na skałę, to nie da rady. I tak odbywa się często z rodziną w Polsce. Te działania kierowane są do wszystkich rodzin. Od strategii tutaj różnego rodzaju pomysłów, które pojawiały się, kilka z nich wykorzystanych zostało już w Dębicy. Jedną ze strategii było skierowanie tej misji pomocy rodzinie również do organizacji pozarządowych oraz do firm, do przedsiębiorców. No znowu przykład chociażby tych wyprawek, o których już mówiłem, szkolnych. W tym roku samorząd dębicki nie wydał ani złotówki, a wszystkie dzieci otrzymały pełne wyposażone plecaki, ponieważ firmy dębickie zaangażowały się w ten projekt. No cóż, chciały się zareklamować. Pozwoliliśmy im na to, aby umieściły na tych produktach swoje logo. Nic więcej. Firmy zauważyły klienta, którego definiują, grupę klientów, którego zdefiniowały jako rodzina. Powiem tak, projekt biletu rodzinnego, który od w zasadzie już dłuższego czasu, mogę powiedzieć, procedujemy w Dębicy i mam nadzieję, że w czerwcu przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy zostanie on tak naprawdę, powiem kolokwialnie, odpalony, ten projekt. Projekt ma polegać na tym, że firmy mają zaangażować się, niektóre firmy już zgłosiły swój akces do tego, aby zaangażować się w promocję ukierunkowania swoich działań promocyjnych na grupę klientów, którą nazwą rodzina. Jeżeli rodzina jest 5-6-osobowa, to jest to dobry klient dla pewnych firm. My będziemy te firmy promować. promować z ratusza, promować z samorządu, promować na naszych stronach internetowych i pokazywać te firmy, które dla rodzin wielodzietnych, a wielodzietną rodzinę definiujemy nieco inaczej niż w państwie polskim, definiujemy jako taką, w której jest więcej niż jedno dziecko. Bo niby dlaczego więcej niż trójka? Dla tych rodzin będą kierować swoje promocje. Będą dawać rabaty, niższe ceny. Najprostszy przykład. Niech to będzie apteka. Rodzina wielodzietna jest dla niej klientem. Niech zachęci rodzinę do korzystania właśnie z tej apteki poprzez rabaty, promocje na swoje produkty.
Bo lekarstwo i tak będą musieli kupić i tak.
Dokładnie. Produkty miejskie, takie jak basen, lodowisko, dom kultury, oczywiście już są w tym bilecie rodzinnym i to funkcjonuje. Ale to nie jest dokładnie ten rynek, który jest w głównym zainteresowaniu, centrum zainteresowania rodzin. Potrzebują najbardziej podstawowej pomocy, powołując się na teorię Masłowa, nie mają zabezpieczonych potrzeb egzystencjalnych, a co tu mówić o samorealizacji czy duchowych. Same działania, które stoją na końcu tego cyklu misji, celów, strategii i działań, muszą być wsparte przez państwo. Bez wsparcia państwa ani samorządy, ani organizacje pozarządowe, ani firmy, przedsiębiorcy nie zorganizują skutecznych mechanizmów do odwracania procesów degradacji społeczeństwa. Degradacji ilościowego i jakościowego, jeżeli chodzi o poziom życia. A o tym właśnie tutaj dzisiaj mówimy.
No właśnie i to pytanie, jak to państwo powinno wspierać? Czy są już jakieś gotowe pomysły, czy jakieś drogi, którymi można by było podążać, żeby właśnie takie projekty, takie myślenie i takie samorządy, jak tutaj załóżmy Dębicki, miasto Dębica, prorodzinne, już zaczynają coś robić, jest to wdrażane, już to istnieje. Tutaj pan senator Zdzisław Pupa.
Tak, obserwujemy zjawiska, które zachodzą, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej. Niestety jest tych zjawisk zdecydowanych nie widać. Wręcz dowiadujemy się, że Polska jest na 209 miejscu pod względem demografii. Jeżeli chcielibyśmy, aby myśleć, jak ojciec dyrektor nieraz w Radiu Maryja mówi, że ktoś myśli na pokolenia, to praktycznie dba o młodzież, o dzieci, tak tutaj tego myślenia niestety nie ma. Państwo jakby przestało pełnić funkcję, do której zostało powołane. Czyli nie tylko patrzeć na silnych, bogatych, mocnych, którzy sobie poradzą, ale państwo powinno patrzeć poprzez stymulowanie podatkami, poprzez różnego rodzaju działania i mechanizmy, które posiada, patrzeć na rozwój całego społeczeństwa, patrzeć na pokolenia, patrzeć strategicznie. Niestety dziś obserwujemy takie zdarzenia, które zamykają się w kategorii często jednej kadencji. Nie wykraczają poza rok, dwa lata do przodu, a właściwie często służą informacjom takim ogólnym, które mają zaciemnić obraz sytuacji i pokazać rzeczywistego obrazu problemu. I kiedy mówimy o polskiej biedzie, o problemach, które występują w obszarze tak dużej liczby osób i rodzin, to trzeba powiedzieć, że kryzys w Polsce się nie zatrzymał. Kryzys w Polsce się pogłębia. Dobrze, że słyszymy tutaj w postaci tego powtórnego exposé premiera, który mówi również, że widzi rodzinę, widzi pomoc dla rodziny, również takie deklaracje padają. Natomiast jakby za tymi działaniami nie idzie nic. Nie ma ustaw, nie ma praktycznie środków, które by jakby zatrzymywały tą degradację polskiej rodziny.
Chociażby ta wyższa pensja dla kobiet na macierzyńskim, te 80%, no to już ostatnio się okazuje, że to nic z tego nie będzie.
No tak, bo to było podane w sposób socjotechniczny, aby naród przyjął to za coś właściwego, które rządzący proponują. Natomiast rzecz generalnie polega na tym, kiedy przyjrzymy się wpływom do budżetu, to za pierwsze 8 miesięcy tego roku 10 miliardów złotych mamy mniejszy wpływ do budżetu z tytułu podatku VAT. Przyjmując średnio podatek VAT, tak szacuje szacunkowo bardzo zgrubnie, na, że to jest 20%, no to pomnożyć to razy 4 jeszcze czy 5, no to mamy około 50 miliardów złotych za taką kwotę. Polscy obywatele, polskie rodziny mniej kupiły towarów w tym roku za 8 miesięcy. Świadczy to dalej o postępie biedy, że nie ma rozwoju gospodarki, nie ma zakupów. Wobec powyższego to są konsekwencje tych wszystkich praktycznie działań kryzysowych. Nie ma pomysłu na to, jak temu zaradzić. Do tego dochodzi taka sytuacja, że przemysł, gospodarka polska też dryfuje. No, dzisiaj popatrzmy na polski przemysł. Polska nie produkuje ani roweru, ani motoroweru, ani motoru, ani samochodu nie mamy. Już nie mówiąc o jakimś przemyśle ciężkim, okrętowym, który został zdecydowanie zaniechany. I pytanie, w jakim kierunku, gdzie my zmierzamy? I dzisiaj, kiedy myślimy o likwidacji strefy ubóstwa, kiedy chcemy likwidować, można powiedzieć, polską biedę, te dramaty w wielu rodzinach polskich, to nie zlikwidujemy tego, jeżeli nie będziemy skutecznie walczyć z bezrobociem. Senator obecny w studiu Waldemar Kraska zwrócił uwagę w studiu telewizji Trwam na to, że jeżeli 100 zł inwestuje się dla potrzebujących, no tylko 30 zł trafia do tych potrzebujących. 70 zł jest administracja i koszty jakieś pośrednie, gdzieś tam znika to 70%. To świadczy to bezpośrednio o jednej rzeczy, że mamy tak rozbudowany system administracji państwa, że i taki system nieskuteczny, że to, co dociera do polskiego obywatela, potrzebującego obywatela, no jest to kwota niesamowicie znikoma. Dlatego rzeczywiście to, co burmistrz również podkreśla, senator, no trzeba jakiegoś skoncentrowanych działań rządowych, chociaż tu trudno się dopatrywać jakiejś woli konkretnych działań. Wydaje mi się, że ta inicjatywa samorządów, lokalnych środowisk, myślę, że jeżeli by została upubliczniona czy upowszechniona w sposób szerszy, dałaby szansę na podjęcie działań w jakiś sposób nawet obronnych, bo kiedy nastąpiłaby konsolidacja społeczna, to wtedy można wypracować mechanizmy, które pozwolą w sposób właściwy chronić obywatela przed tym problemem, przed którym stoi.
Pan senator.
Ja może dodam jeszcze, bo oczywiście chwała panu burmistrzowi Dębicy, że podejmuje takie działania, bo to jest w obecnej sytuacji, gdy samorządy praktycznie nie mają środków na bieżące działania, czyli na oświatę, na infrastrukturę drogową, jeszcze znajduje pieniądze na to, żeby pomóc tym rodzinom wielodzietnym, a nie tylko rodzinom wielodzietnym, w ogóle pomagać tym rodzinom, które posiadają dzieci. W moim rejonie podobnie dzieje się też w mieście Siedlce, gdzie pan prezydent też podobne działania podejmuje, ale no to są tylko jakby wyręczanie państwa. No państwo ma jakby kluczową rolę w tej polityce prorodzinnej. To, że samorządy chcą i dostrzegły ten problem, chwała im za to, że to robią, że pomagają, ale jak powiedział pan burmistrz, no same tego nie udźwigną. Szczególnie, że państwo coraz większe obciążenia przerzuca na barki samorządów, nie dając im w zamian środków na wypełnianie tych zadań. Takim jakby koronnym przykładem jest oświata, gdzie w tej chwili samorządy muszą do tej oświaty ze swoich funduszy dokładać, ponieważ subwencja nie wystarcza na to, żeby to wszystko pokryć. Dlatego mówię, no chwała takim samorządowcom jak pan burmistrz z Dębicy, że to się wszystko odbywa i dzieje w tym miejscu, ale no państwo nie może odwracać się plecami do swoich obywateli i mówić, że to nie jest ich problem. No, wyliczono, żeby wychować jedno dziecko od urodzenia do 20 roku życia potrzeba 176 tysięcy złotych. Przy dwójce dzieci już 317 tysięcy złotych. Czyli z punktu finansowego wychowanie dziecka, zapewnienie mu, prawda, nie tylko ubrania, ale wykształcenia i innych potrzeb, to są jednak potężne nakłady finansowe, które musi ponieść rodzina. Jeżeli tych dzieci jest zdecydowanie więcej, to oczywiście te wydatki są dla każdej rodziny jeszcze większe. Dlatego tak jak mówiliśmy już wcześniej, no myślę, że jeżeli państwo nie da pewnych preferencji dla rodziców, czyli dla ojca, dla matki, którzy pracują, posiadają wiele dzieci i nie będą chętnie zatrudniani przez pracodawców, a to tylko można spowodować tym, że będą pewne ulgi w podatku dla tych firm, które zatrudniają właśnie rodziców z rodzin wielodzietnych, to jeżeli ci rodzice nie będą mieli pracy, a wszystko na to wskazuje, że to bezrobocie w tym roku jeszcze będzie większe niż w poprzednim, żadna pomoc i zasiłki rodzinne tutaj nic nie dadzą. Dlatego mówię, no państwo musi się za to naprawdę solidnie wziąć. Ta polityka prorodzinna powinna być stworzona ponad podziałami partyjnymi, ponieważ no, ta sytuacja naprawdę staje się dramatyczna.
Do naszej dyskusji również włącza się ojciec dyrektor Tadeusz Ryzy, którego serdecznie witamy na antenie.
Pozdrawiam gorąco i cieszę się, że jest taki temat. Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo panom w studiu i ojcu. Ale ja może pierwsze, zapytałbym, który rząd w Polsce był prorodzinny, tak na serio? No, ale tak na serio. Prorodzinny w pełni. PiS usiłował coś tam zrobić, ale to jeszcze dalekie rzeczywiście od polityki prorodzinnej. To jeszcze jest dalekie. To było też dalekie jeszcze. Były pewne sprawy. Na pewno to był najlepszy rząd, tak uważam, po wojnie. Tak. Gdy patrzę na przykład na AWS, to oni też no niestety kontynuowali politykę schładzania gospodarki. A schładzać gospodarki to odbierać chleb ludziom. To odbierać miejsca pracy. To zubażać społeczeństwo, zubażać naród, państwo. No i tak słuchali tych takich przeróżnych. Jest książka, wydały siostry Wetanki. Jak państwo walczy z rodziną? Angielska autorka to jest. No i okazuje się ona na przykładzie Anglii, chociaż w Anglii jest jeszcze bardzo o wiele lepsze spojrzenie na rodzinę, która ma dzieci, prawda? O wiele lepiej. To widać po Polkach, które tutaj rodzą drugie tyle dzieci, co w Polsce. Prawda? A jednak ona mówi, że państwo walczy z rodziną. A gdy popatrzymy na Polskę, na inne, pan senator Pupa powiedział, na którym miejscu jesteśmy, na 200 którym?
9.
209, a wszystkich podają coś 230 państwo, coś takiego. W tym
niecałe 230, tak.
No, podają. Czyli Polska jest na końcu. Mnie się wydaje, że pierwsze, trzeba ludzi wychowywać do miłości, do prawdziwej miłości już od dziecka, do rodziny, pokazywać wartość rodziny. To jest pierwsze. Wychowywać. Nie tylko do hedonizmu, ale do miłości prawdziwej. To jest pierwsze. A później dopiero polityka prorodzinna. Oczywiście polityka i tu państwo. Tylko z tym, że ja bym... Może ja z własnego doświadczenia. Ja pochodzę z rodziny robotniczej i mogę powiedzieć, że nam się nie przelewało. Było nas 5 braci i siostra. Warunki, jak teraz porównuję, to bardzo trudne. Ale co było? Była miłość. I myśmy nigdy nie myśleli, że mamy jakieś braki. Ja nie musiałem mieć wszystkiego. Nawet pragnienia odnośnie nauki. Pewne rzeczy chciałem się tam uczyć. Pamiętam, chciałem koniecznie na fortepianie. Boże. Przyznam się, jak ja tam maltretowałem w domu wszystkich, żeby ten fortepian. No, nigdy nie miałem możliwości, bo powiedzieli mi, dziecko nie ma pieniędzy. No. Później mi za to brat kupił akordeon, jak miał wypadek i jakiś tam coś tam z PZU dostał, to kupił mi akordeon. Taki mały, ale już było coś. I to brat rodzony. Prawda? Była miłość. Właśnie brat. Brat pomógł, starszy brat temu młodszemu i tak dalej. Wychowanie do rodziny. Do rodziny. I to jest do miłości, a nie do hedonizmu. Wszystko musi mieć. Przechodzi koło wystawy, to tupie nogami, bo musi mieć, bo oczy chciałyby to mieć, prawda? Tak. Co do tego rządu, znaczy jeszcze co do rodziny, to dawanie niejednokrotnie upokarza. Ci ludzie przychodzący nawet do Caritasu, dobrze, że jest ten Caritas, ale jak często oni czują się upokorzeni. Ludzie, którzy pracowali całe życie, ludzie, którym się należy godziwa emerytura czy renta. Oni przychodzą i żebrzą o tą zupę, czy o jakieś tam trochę jakąś paczkę z mąką, czy z czymś innym. Czy jak usłyszałem przedtem w poprzedniej części tej radiowo-telewizyjnej, marmolady dostaną, czy jakieś tam, prawda, tych drzemów dadzą z Unii Europejskiej. Tak, łaskawa Unia daje Polsce jakieś pieniądze, a ci dzielą i dają te drzemy. Ani te wszystkie dopłaty, te niezdrowe, to jest nienormalne. Niech będzie normalny zarobek, godzin robotnik zapłaty swojej. A te dopłaty, to one dzielą ludzi. Ten dostał, a tamten nie dostał. To już jest, to jest po prostu nienormalne, to jest niezdrowe. Niech każdy ma pracę. To jest tak pomóc ludziom, żeby sobie sami potrafili pomóc. Misjonarze nasi, ja pamiętam, jak opowiadali w Brazylii, czy w Argentynie, w Brazylii, mówią, my uczymy ich tak to robimy, pomagamy im tak, żeby oni sobie mogli pomóc. I to jest właśnie pracę dać. Polska jest krajem, który mógł być mlekiem i miodem płynącym, ale za dużo jest egoistów i zdrajców. A to, że premier Tusk obiecuje, no przecież on nigdy żadnego słowa jeszcze nie dotrzymał. To niepoważni ludzie, którzy wierzą w to. To jest niepoważne i dajmy sobie spokój. Trzeba przygotowywać ludzi do tego, żeby były rządy mądrych, dobrych ludzi. Obudzić całą Polskę. Uświadomić Polakom, jak można żyć. Niech Polacy zobaczą, jak jest w innych krajach. Jak można dbać o swój kraj. I takich niech wybierają. I no nie wiem, czy kiedyś to się uda. Jak ja patrzę na przykład na to, że mamy teraz to, co mamy, to mamy to dlatego, bo 50% Polaków nie idzie do wyborów. A z tych 50, co wybierają, to wybierają fatalnie, bo naoglądają się tych obrazków, obiecanek i robią to. Albo robią sobie cyrki i na złość babci odmrażają sobie uszy. To takie... Po prostu jest po tym komunizmie, po tym wypraniu naszych mózgów i sumień i przy tej propagandzie potwornej, wykorzystywane do tego są te media reżimowe, prorządowe, nazywane mainstreamowe albo głównego nurtu. Mętnego nurtu, a nie żadnego głównego, bo główny nurt to jest prawda. To jest prawda, chociażby była bardzo przez małe medium podawane, bardzo małe, jakąś gazetę małą. Jeżeli jest prawda, to jest główny nurt. A nie, a to jest główna propaganda i to są całe, nie wiem, czy tu najpierw trzeba wykształcić ludzi umysły i świadomość, sumienia, także wiara. Ludzie wierzący mają dzieci. Ja patrzę na przykład na ruch neokatechumenalny. Proszę zobaczyć, w tym ruchu ci ludzie na serio przyjmują wiarę. Oni nie kombinują, żeby nie mieć dzieci. Nie podchodzą hedonistycznie, a dziecko to nie jest jakąś zabawką dla nich, tylko darem. Darem od Boga. Oni mają dar, współuczestniczą w akcie stwórczym Boga. I to jest właśnie świadomość, wiara, to budować, sumienia. No i oczywiście w tym duchu później kształtować całe życie społeczne, polityczne i mieć odpowiedzialność za naród, za państwo. No ale to jest długa droga i dopóki z tym się nie uporamy, to nic nie będzie. Dobrze, że są tacy burmistrzowie, którzy coś robią, ale to jest tylko takie, no, to jest podanie czegoś, a tu trzeba całego systemu, żeby ludzie sami sobie pomogli, mogli żyć godnie. Polska taka może być. Tylko Polsce nie ma, Polsce brakuje gospodarza. Ale w dużej mierze Polacy sami sobie są winni, bo tak wybierają, bo jest to też duże lenistwo myślowe. Nie chce się myśleć. Szybciej, lepiej te obrazki pooglądać, zabawić, takie opium mają właśnie w rysowniach. Żyją nierealnym światem, tylko jakimś wirtualnym. To naprawdę. Także dziękuję serdecznie, ale to jest przerażające. Te fakty, te dane są przerażające. W sercu Europy tyle nędzy. Ponad 11% nędzy. To jest. Jeżeli państwo jeszcze dodajcie państwo jeszcze tych nieleczonych ludzi. Jeżeli dodacie te 2,5 miliona ludzi w Polsce, niektórym się udało, niewielkie. Tak? I te ponad 2 miliony młodych ludzi do 34 roku życia 50% nie ma pracy. Trzeba patrzeć. Jeszcze każą do śmierci pracę. Wszystko razem. Nie leczyć.
Coś nam się gubi zasięg, ojcze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Bo coś nam się właśnie gubi zasięg. Ale tutaj ojciec dyrektor podał właśnie też taką ważną sprawę, właśnie ta miłość w rodzinie. No przecież to jest obecne też. Widać to w społeczeństwie, że jednak jest ta chęć pomocy drugiemu człowiekowi.
Ja myślę, że ojciec dyrektor jak zwykle spuentował naszą poprzednią dyskusję w telewizji Trwam, gdzie właśnie też mówiliśmy o tym, że bez miłości ta rodzina, no mimo że dostanie od państwa środki, tych dzieci też nie będzie miała, ale no państwo jest od tego, żeby tym rodzinom pomagać. Chwała za to, że rodziny chcą mieć dzieci, ale dajmy tym rodzicom pracę, a oni naprawdę zapracują na swoje utrzymanie i te rodziny będą miały godziwe utrzymanie.
A jeszcze ojciec sam dyrektor powiedział właśnie, że za rządów PiS-u tam dobrze się działo. Ja to znalazłem teraz takie dane, że no właśnie w tych latach bieda szybko się kurczyła, a siła nabywcza płac rosła o 4-6% rocznie. Czyli jednak są wyniki i mogą być dodatnie te wskaźniki, że ta płaca wzrasta, że ten poziom ubóstwa się kurczy. Gdy teraz właśnie, jak na samym początku było wspomniane o tych 6,7% i jeszcze te wszystkie wskaźniki, które wymienił jeszcze przed chwilą ojciec dyrektor, trzeba było dodać, a więc tych, którzy wyjechali, tych, którzy chorują, bezrobocie wśród młodych ludzi.
No szczególnie, że wiem, że Polska jest dalej tą zieloną wyspą, prawda, czyli powinno być u nas dobrze, ale ja jestem trochę większym optymistą jak ojciec dyrektor. Myślę, że Polska już się budzi i to obudzenie będzie chyba bardzo szybkie. Polska potrzebuje dużego wstrząsu, ponieważ to, co się dzieje w sferze właśnie ubóstwa w polskich rodzinach, ale nie tylko, bo emeryci i renciści przeżywają to samo. Ja jako lekarz widzę, jeżeli pacjent przychodzi do mnie i ja mu przepisuję lekarstwa, a on mówi, że on i tak tych leków nie kupi, ponieważ musi wybierać między kupieniem lekarstwa a kupieniem sobie jedzenia, czy zapłaceniem za mieszkanie, to dla mnie jest to wstrząsające, że właśnie w środku Europy takie są dylematy ludzkie. Pacjent, który musi te leki wziąć, bo inaczej jego zdrowie i życie będzie zagrożone. Wielokrotnie jak się zajeżdża karetką, też pacjent dochodzi do pogorszenia zdrowia, a tylko i wyłącznie dlatego, że pacjentowi się skończyły leki, a nie ma pieniędzy, żeby kupić następne. To jest naprawdę nie do pomyślenia. Ci ludzie, którzy rzeczywiście przepracowali niejednokrotnie 40 i więcej lat, stracili zdrowie w tej pracy, w tej chwili nie mają środków na to, żeby godnie dożyć tej starości, która powinna być tą piękną starością, kiedy jest czas dla siebie, jest czas dla wnuczków, a jak widzimy, te pieniądze, które dostaną renciści, emeryci, właściwie wystarczają tylko na samą egzystencję. Już nie mówimy o żadnych prezentach dla wnuczków i tak dalej, bo nie ma z czego tego odłożyć. To jest zatrważające, że to zaczyna przybierać tak szerokie kręgi. No, ja liczę na to, że naród się w końcu obudzi, spojrzy na to trzeźwo, bo perspektywa istnienia naszego narodu w tej chwili jest zdecydowanie zagrożona.
Rozmawiamy na temat opieka i pomoc najbardziej potrzebującym w czasie kryzysu. Naszymi gośćmi są pan senator Waldemar Kraska, pan Zdzisław Pupa, senator siódmej kadencji oraz pan Paweł Wolicki, burmistrz miasta Dębica. Ojciec dyrektor nam już sprowokował telefony, także się rozświetliło tutaj na tym naszym komputerze. Przypomnę państwu numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i zagranica 48 56 to kierunkowy, a następnie 655 23 33 lub 655 23 66. Mamy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta z Łodzi dzwoni. Ja bym chciała w skrócie powiedzieć, jak żyją najbiedniejsi w Łodzi. Otóż nie wiem jak dawno, ale było coś takiego w zeszłym roku, od stycznia, apteka komunalna i w poprzednich latach również. To były leki, pampersy i wiele innych, na pewno nie wszystkie potrzebne dla podopiecznych MOPS-u, ale jednak sporo to było. No, w moim przypadku było to około 200 zł miesięcznie, a cały mój dochód był 444, więc 50% bez mała mojego dochodu. I teraz do rzeczy. Pieniądze MOPS otrzymał na początku roku na tą aptekę komunalną. Często pytałam w MOPS-ie i w aptece, która brała udział w tak zwanych przetargach, lecz nie otrzymałam pozytywnej odpowiedzi. Kiedy zbliżała się już połowa roku, spytałam panią dyrektor Piotrowską, która najpierw odsyłała mnie do pracownika socjalnego, a kiedy spytałam, dlaczego nadal nie funkcjonuje apteka komunalna, dostałam odpowiedź. Czekamy na lepszego kontrahenta. No i tak, daj Boże, 2 miesiące zostały do końca roku i nikt się nie doczekał. Ani MOPS, ani my na tego kontrahenta. Za chwilę właśnie koniec roku, aptek jak nie było, tak nie ma. A zasiłki maleją w tym roku bardzo ewidentnie. I MOPS absolutnie nie ma na uwadze, że ludzie dostają eksmisję, że mnóstwo upokorzeń, że nie mają co jeść, nie mają za co się leczyć. Podobno MOPS ma oddać te pieniądze miastu, a miasto chyba da nagrody poszczególnym przedstawicielom MOPS-u. W swoim imieniu, ja może jeszcze pierwszy raz tak dłużej, w swoim imieniu protestował MOPS, pracownicy MOPS-u o podwyżki płac, o lepsze warunki pracy. Natomiast zupełnie nie mieli na uwadze podopiecznych, dzięki którym mają pensję. W połowie roku pytałam jednego z pracowników, dlaczego maleją zasiłki celowe. Otrzymałam odpowiedź, że pan Tusk musiał przekazać środki na igrzyska sportowe. Kilka lat temu jeden z pracowników socjalnych rzekł następująco: trzeba skasować zasiłki okresowe, bo wiadomo, że z nich nikt nie wyżyje, nie utrzyma się, że na pewno pracuje na czarno. A ja na to odpowiedziałam: to w takim razie po co pani tu będzie potrzebna? I jeszcze jedno. Mój pracownik socjalny przez 6 lat okazało się na sprawie sądowej, którą mnie wytoczył, że oszukiwał mnie tylko 20 zł miesięcznie, a to na dzień dzisiejszy uczyniło około 1000 zł. I przez ten sam pracownik socjalny przez 5 lat nie raczył mnie powiadomić o tym, że gdzieś mogę odebrać paczkę żywnościową, a dodam, że 5 lat byłam bez żadnych dochodów i jestem osobą samotną. No właśnie taka wrażliwość jest pracowników socjalnych między innymi. Ja nie twierdzę, że wszystkich, na pewno nie, bo znam również bardzo życzliwych ludziom, którzy nie bardzo mają co dzielić, tak? I rzeczywiście, tak jak mówię, maleją te zasiłki celowe, okresówki chyba też, terminy niedotrzymywane absolutnie. I chciałam zapytać, no co dalej? Co dalej? Ja z biedy kilka miesięcy nie miałam prądu. To mój pracownik socjalny wpadł na taki genialny pomysł i przysłał mi ekipę straży miejskiej, żeby mnie zabrała do schroniska dla bezdomnych. Natomiast zasiłku celowego nie doprosiłam się na to, żeby pokryć zadłużenie. Nie było to duże. I jeśli mogę, to chętnie podałabym numer telefonu może panowie, którzy mogliby jakoś interweniować w sprawie chociażby tej apteki komunalnej, bo te pieniądze są i chciałabym, żeby one były jakoś rozdysponowane tym setkom czy tysiącom ludzi w Łodzi. Jeśli mogę...
Panie Elżbieto, to już jest, ten numer już jest zapisany, także...
Aha, to będzie także można
już jest,
panom,
już jest, tak?
Tak,
już jest znany,
ja
ale bardzo też...
Ja najlepszego i cieszę się, że taka audycja jest. Szkoda, że znów tylko sprowadzi się to do tego, że będziemy, że płaczemy, że narzekamy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie Pani Elżbieto. No i to pytanie ciągle wybrzmiewało na końcu, co dalej, no bo to ciężkie fakty Pani przedstawia. I w ogóle to, co powiedziała, że no, że oni tam jakieś takie mają tam w rządzie, tak? Takie wyobrażenie, że no, że każdy i tak sobie jakoś musi radzić, no bo takie pieniądze dostają liche, także każdy sobie musi jakoś jeszcze tam radzić, pewnie pracuje na czarno. No, takie założenia są. Czy to są w ogóle właściwe założenia na takich poważnych stanowiskach ludzi?
No niestety nikt sobie z tego sprawy nie zdaje, że taka rzeczywistość jest, jak pani Elżbieta z Łodzi właśnie tutaj mówi. Następuje odpychanie problemów od góry do samego dołu, a na dole niestety ludziom trudno pomóc. Sam doświadczam spotkań z ludźmi, z osobami, które są w sytuacji skrajnie trudnej, którzy nie mają mieszkań, które są w takim momencie życia, gdzie trudno im w jakiś sposób pomóc, gdyż albo nie mają dochodów, albo nie mają jeszcze, co najgorsze, możliwości zamieszkania, albo mieszkają w kilka rodzin w małym pomieszczeniu. Są to sytuacje często niestety w samorządzie trudne do wyjaśnienia, do załatwienia, gdyż możliwości też samorząd ma ograniczone. Natomiast zrozumienie ze strony państwa pomocy w budowaniu na przykład mieszkań socjalnych czy komunalnych, no to pomoc jest żadna. I tutaj też należy zrozumieć panią Elżbietę, że boryka się z poważnym problemem, bo przy 400 paru złotych z tytułu pomocy społecznej otrzymuje i z tego połowę przeznacza na lekarstwa, to pytanie, jak ona to funkcjonuje, no bo przecież na 30 dni tych pieniążków nie zostaje naprawdę, naprawdę wiele. Nie umiem odpowiedzieć na to, na te trudne pytania. Często trzeba zamilknąć w pewnym momencie, bo sytuacja jest tak dramatyczna, że rodzą się, cisną się na usta bardzo ostre i mocne słowa przy takim niezrozumieniu sytuacji, jaka w tej chwili panuje w naszym kraju.
Pan senator Waldemar Kraska jest wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Rodzinnej Polityki Społecznej. Ta komisja, czy jaki ona ma taki wpływ na to też, co się dzieje? Czy coś jest podejmowane na posiedzenia takiej komisji?
No panie doktorze, no to jest komisja, która działa w pewnych ramach politycznych niestety. To, co partia rządząca, a właściwie koalicja, czyli Platforma i PSL wymyśli, to jest właściwie na tej komisji akceptowane. Możemy sobie, tak jak tutaj w tym momencie, porozmawiać o trudnej sytuacji tych ludzi najbardziej ubogich w naszym kraju. Mamy różne pomysły, które niestety nie mają racji, czy też nie mogą być urzeczywistnione, ponieważ no, koalicja rządząca ma przewagę w Sejmie i tych naszych pomysłów
czyli liczy się argument siły.
Nie chcę realizować.
W tym momencie.
Dokładnie tak. I powiem jeszcze inaczej, że nawet w takich rozmowach nieoficjalnych w wielu kwestiach przyznają nam rację, ale jeżeli przychodzi do głosowania, to niestety ta linia partyjna tutaj zwycięża i mimo, że może czasem, bo niektórzy senatorowie z tej drugiej strony też mają ludzkie serca, ale jednak chyba mają złamane kręgosłupy i głosują niestety tak, jak im rządzący każą. Jest to złe, ponieważ no, to akurat dotyczy tych najbardziej słabszych i biednych Polaków, którym no, z różnych względów czasem w życiu nie wyszło, czy to względów zdrowotnych, czy innych. I właśnie tym ludziom państwo powinno w pierwszej kolejności pomagać. No, przykład pani Elżbiety, która przed chwilą dzwoniła, jest dla mnie, no, nawet brakuje mi słów, jak to określić, jak może człowiek w takich warunkach i z taką kwotą pieniędzy na miesiąc sobie poradzić. No i szczególnie, że są ośrodki, które do tego są powołane niesienia pomocy, a jak widzimy, tej pomocy nie ma, a nawet jeżeli pani ją oczekiwała, to były właśnie to, żeby panią wyeksmitować, czy przenieść z domu do noclegowni. No to już zupełnie jest kuriozum. Myślę, że ta kwestia tej apteki socjalnej, no trzeba będzie to wyjaśnić. Ja postaram się w jakiś sposób też zainterweniować, dlaczego tej apteki nie ma. Bo wiemy, że w takich aptekach te leki są zdecydowanie droższe i byłoby to jakimś rozwiązaniem i pomocą dla tych osób bardzo ubogich.
Odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę, jesteśmy już na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości.
Kto się do nas
z Białegostoku. No ja akurat mam rodzinę wielodzietną, to znaczy mam 7 dzieci. I powiem tak, rzeczywiście to, co się dzieje w ośrodkach tak zwanej pomocy społecznej, to ja to nazywam, to jest spęd, a nie pomoc. Na pytanie, czy to jest ośrodek pomocy, pani mi odpowiedziała, że nie, to jest tylko instytucja do zarządzania pieniędzmi gminy na ten cel. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że co roku jest to samo, składa się wniosek na tak zwany zasiłek rodzinny, zasiłek, to tak w cudzysłowie zasiłek, gdzie trzeba wniosek plus kilkanaście załączników. Naprawdę to jest aż przykro chodzić do tej instytucji. Także mówię, to co tam się przechodzi, to rąga wszelkiej godności. Także tyle z mojej strony i dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy panie Jerzy. I rzeczywiście, tak jak wcześniej powiedziała pani Elżbieta, że, no, że to jest trudny temat, ale przykry. No i przykro nam znowu mówić przykro, tak? Ale bardzo byśmy chcieli, żeby rzeczywiście dobrze się działo w Polsce, żebyśmy mieli takie dobre tematy, żeby z uśmiechem na ustach móc cokolwiek pięknego też powiedzieć i w większości, żeby to było z uśmiechem na ustach. A teraz tutaj pan Jerzy mówi o pomocy społecznej, że tam ktoś mówi, że to jest instytucja do zarządzania pieniędzmi gminy.
To znaczy ja tutaj się jakoś z panem panem zgodzę, bo w czasie nowelizacji tej właśnie ostatniej ustawy chcieliśmy prowadzić to, żeby już nie trzeba było składać co roku, prawda, tych dokumentów, tylko po prostu petent pisze swoje oświadczenie, że posiada taki i inny dochód. No niestety to też nie zostało zaakceptowane przez większość senacką, ponieważ twierdzono, że będą jakieś nadużycia, a z drugiej strony, żeby napisać to oświadczenie, to też musi mieć jakiś dokument, czyli musi pójść. No ale to rzeczywiście w tym momencie, kiedy są składane te wnioski w gminach czy w miastach, potężne kolejki, gdzie ludzie, prawda, czekają o to jałmużnę, bo jak przypomnę, jak mówiłem poprzednio, ta kwota zasiłku na dziecko do 5 lat wzrośnie z 68 zł do 77, czyli wzrośnie o całe 9 zł, czyli na jedno dziecko do 5 lat to jest 77 zł, no to są praktycznie żadne pieniądze. No to oczywiście jest dla tej rodziny się należy i jest potrzebne, ale stanie w kolejce, zbieranie dokumentów tylko po to, żeby na to dziecko dostać 77 zł, to naprawdę jest uwłaczające godności ludzkiej i całkowicie nie zgadzam się z tym, żeby właśnie tak traktować szczególnie rodziny wielodzietne, kiedy one, dla nich ten każdy pieniądz jest ważny, a jeszcze muszą wystawać w długich kolejkach i składać właśnie tym urzędnikom, bo chyba oni po to są, żeby przyjmować to mnóstwo tych dokumentów i akceptować, odrzucać, prawda, a nie po to służą tym ludziom.
Ale czy każda gmina ma z tym problem? Czy może są jakieś rozwiązania?
Może troszkę o Dębicy, tak?
Tak, właśnie.
Pan Jerzy z Białegostoku zadzwonił przed chwileczką i powiem tak. Mam nadzieję, że tego rodzaju sytuacji nie ma w Dębicy. Bo kwestia czynnika ludzkiego. Powiem tak, mówimy tu o zmianie prawa, mówimy tu o zmianach systemowych, spojrzeniu familiarnym na politykę państwa w każdym obszarze w zasadzie. A ojciec dyrektor powiedział, potrzeba miłości. W rodzinie. A ja myślę sobie, że ktoś, kto w ten sposób do pana Jerzego zwrócił się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białymstoku, tego zrozumienia najprostszego nie miał. I to po prostu źle. Czynnik ludzki, czasem negatywny, zadziała w ten sposób, i tu się tak wydarzyło, bo to ten przypadek, że ktoś potraktował tą osobę, pana Jerzego, jako natręta. A nie klienta, nie kogoś, dla kogo w zasadzie spełnia swoją funkcję. Pracownik MOPS-u. Ufam, że takich przykładów w Dębicy nie ma. Taką mam nadzieję. Natomiast na pewno jest tak, że ten czynnik ludzki, ten brak zrozumienia również bardzo często pojawia się w instytucjach. Brak zrozumienia służby społecznej w samorządzie, w instytucjach samorządowych nie jest wyjątkiem. To się zdarza i to niejednokrotnie. I znowu odwołam się do słów ojca dyrektora. Zrozumienie ludzi, którzy przychodzą po pomoc, a czują się czasami tak źle, jakby przychodzili po jałmużnę, jest jednym z kluczowych elementów. Ci ludzie czasami potrzebują też wysłuchania i szacunku, który jest im absolutnie należny. Pan senator mówi o 9 złotych, które rząd decyduje się, przepraszam za nieco ironii, ale łaskawie przeznaczyć jako pomoc socjalną. Cóż to jest 9 zł miesięcznie dla rodziny wychowującej dziecko? Czy to jest pomoc, czy jałmużna? Czy podobnie jak ten pracownik z Białegostoku, przepraszam, że ciągle wymieniam nazwę, tak, ale czy podobnie jak ten pracownik jakiegoś ośrodka pomocy społecznej w Polsce, który nie szanuje swojego klienta i traktuje go jak przychodzącego po jałmużnę, czy podobnie nie zachowuje się w tym momencie nasz rząd, traktując w ten sposób 59% społeczeństwa?
No właśnie, to jest to pytanie do naszego rządu, a my odbierzmy teraz telefon. Bardzo proszę, halo, jesteś na antenie?
Niech będzie, jestem już na antenie.
I tak, już jesteś na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Aleksander z małej wioski, gminy Zwola. Byłem za najgorszych czasów, kiedy była redukcja pracowników radnym. Wiele rzeczy wtedy mi dało do myślenia. Naprawdę powiem jedno ogólnie, co jest. W opiece społecznej idą ludzie potrzebujący, ale często idą, bo ten biedny człowiek najczęściej się boi i wstydzi się jego ubóstwa pokazać, a ten bogaty, który nie musi brać zasiłku, to idzie i wyciąga ręce i tu mnie serce boli, bo tam ma jakieś dochody ukryte, bo to, bo tamto. I tu jest naprawdę apel do gmin w opiece społecznej. Niech naprawdę widzą, komu te zasiłki się należą, bo wiele osób bierze, które nie powinny brać. No bo na papierze nie ma dochodu, a rzeczywistość jest często inna. I naprawdę te panie różnie to pracują. I tu jest mój ogólny apel do radnych, do posłów, do wójtów, żeby naprawdę nie traktowali swojej roboty jako dochód, bo ich diety, zarobki wójtów, te wszystkie przetargi robót, to tam woła o pomstę do nieba. Bo naprawdę czasami to jest takie nieuczciwe, niesprawiedliwe, że coś okropnego. I tu bym apelował, że naprawdę osobiście, jak apelował nasz rodak, papież Jan Paweł II błogosławiony, że ludzi sumienia naprawdę są ludzie, którzy nie mają sumienia, mają z czego żyć, a idą i wyciągają ręce. I tu mnie serce często boli i boli serce jednego, że ten, co nie ma czego żyć, co się wstydzi pójść, a ten, co ma, jeszcze się śmieje, że bo mi się należy i nic mi nikt nie zrobi. I te panie, nie wiem, jakoś wpłynęły na to, te pracownicy w opiece społecznej, żeby widzieli i całą robotę, ten, co ma czego żyć, bo my się nawzajem naprawdę na terenie gminy znamy. I my wiemy, komu się należy, a komu się nie należy. Bo czasami ktoś ma jakiś dochód, ale ma różne losy, różne sytuacje są tego człowieka. Że on naprawdę nie ma nieraz czego żyć. Niby na papierze ma, ale w rzeczywistości nie ma.
Panie Aleksandrze, już rozumiemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy panu Aleksandrowi za ten jego głos, który apeluje o pewną wrażliwość sumienia, o to, aby nie nadużywać również instytucji takim, jaką jest pomoc dla najbiedniejszych, aby nie wyciągać niepotrzebnie, można powiedzieć, nie korzystać z możliwości, które są, a które nie powinny stać się przywilejem niektórych osób, które są w dobrej sytuacji materialnej. Oczywiście takie patologie też się zdarzają i to jest trudne do uniknięcia przy pomocy, w sytuacji takiej, gdzie obowiązują pewne rubryki, tabelki i jeżeli ktoś spełni kryteria i oczekiwania decydentów, w tym przypadku narzuconych przez rząd regulaminu uzyskiwania świadczeń socjalnych, i on spełnia, to się mu należy, przychodzi, wyciąga rękę po rzecz, która według ustawy jest mu przynależna. Natomiast osoba, która rzeczywiście potrzebuje, no, krępuje się tej pomocy i niejednokrotnie nie korzysta z tej pomocy i pozostają rzeczywiście jeszcze w większej biedzie. Jest to apel do sumienia. Tu słusznie pan Aleksander zaapelował o sumienie i nic więcej nie pozostaje nam z tej strony mikrofonu, jak tylko do tego apelu się przyłączyć. Jednocześnie uczulić ludzi, którzy rzeczywiście powinni, pracując w pomocy społecznej, być jak najbardziej wrażliwi na tą biedę, aby nie ranić i jednocześnie umieć rozeznać, komu się pomoc w jakim stopniu należy.
Mi się tutaj jeszcze w tym momencie przypomina wizyta duszpasterska, zwana potocznie w Polsce kolędą, która jest różnie odbierana przez społeczeństwo, przeważnie negatywnie jest to nagłaśniane w mediach, ale właśnie tutaj też jest na celu wielu proboszczów, kiedy rozmawia ze swoimi wikaryjmi, którzy idą właśnie w teren, w parafię, żeby właśnie patrzyli, gdzie jest bieda, gdzie jest ubóstwo, a gdzie ich jeszcze nie ma zapisanych, że my im możemy pomóc. I okazuje się, że jest dużo takich ludzi, którzy nie przychodzą po pomoc, no z racji takiego honoru, tej godności, nie przychodzą po pomoc, nie wystawiają ręki, a oni potrzebują tej pomocy. I dzięki właśnie nawet temu, że jest ta kolęda, czyli wizyta duszpasterska, można takie osoby wyłapać, takie rodziny, gdzie potrzebują pomocy, jakoś zacząć działać.
No dzisiaj mamy takie sytuacje, że pozytywne rozwiązanie, które wypracowane zostało przez wieki w naszym kościele katolickim, zostaje kwestionowane, ośmieszane właśnie przez media. Tu nawet żeśmy mówili w wystąpieniu w telewizji Trwam o Caritasie, gdzie Caritas bardzo cicho, spokojnie, skromnie pomaga dzieciom, młodzieży, ludziom starszym, potrzebującym pomocy, kiedy jest powódź, kiedy klęski kataklizmów w kraju i na świecie są. To niektóry nawet Caritas spieszy bardzo szybko z pomocą i te pieniądze i tą pomoc świadczy. Natomiast ta pomoc Caritasu nie jest krzykliwa, nie jest medialna. Ona nie może się przebić właśnie przez media publiczne, przez media komercyjne tym bardziej. Natomiast ciągle słyszymy właśnie w tych mediach taką napastliwość i coraz większą na instytucje Kościoła, że Kościół ma jakieś dobra, z których praktycznie nie wie, co ma zrobić, a tylu potrzebujących jest. To jest fałszywe i obudne postawienie sprawy, mające na celu zdyskredytować i ludzi Kościoła, i samą instytucję, jaką jest Kościół katolicki.
Odbieramy już następny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, czy mógłbym się wypowiedzieć?
Już jesteśmy na antenie.
Aha, dziękuję. Mam taką
kto się z nami, kto się z nami połączył? Witamy serdecznie.
Waldemar z Lubuskiego.
Bardzo proszę.
Ja w kwestii tego ubóstwa. Są ludzie, którym dla mnie się też nie przelewa. Załatwiłem meble, jakieś tam rzeczy. Stoją oni pod gminą. Za niecały rok patrzę, oni te moje meble, które nie były złe, to mogliby komuś oddać na przykład. Oni te meble rąbią, bo oni dostali za darmo, im się
ale to jacyś konkretni ludzie, czy jakaś instytucja?
Nie, to konkretni ludzie, biedni ludzie. Ja uważałem, że biednym ludziom trzeba pomóc, nie? Choć sam nie jestem bogaty, nie? I to odnosi się to tak samo i do mnie, i do nich, nie? Że na przykład ja pracując już 35 lat zarabiam 1300 zł i muszę iść do pracy, a ktoś pójdzie pod urząd gminy, ja jak tu, bo słuchałem audycji, ktoś idzie pod urząd gminy, dostanie jakąś tam pracę interwencyjną, porobi tam 3 godziny, znaczy porobi, postoi na łopacie czy coś tam, raz dostanie 200 zł, raz dostanie 300, razem dostanie 800 zł miesięcznie. Po co on ma pracować przez cały miesiąc? I to jest cały paradoks na naszej Polski. Bo jeżeli ja pracuję na etacie, jeżeli ja pracuję, zarabiam pieniądze, pracuję już 35 lat, no mi się zdaje, ja powinienem przynajmniej mi ten 2-3 tysiące i nie wiem, czy jestem aż dobrym, czy złym pracownikiem, to jeżeli mnie nie zwolnili, to mi się zdaje, że jestem w miarę odpowiedzialnym, nie?
To bardzo dziękujemy za ten głos, panie Waldemarze. Bardzo cenny. Pozdrawiamy z panem Bogiem.
No ale szczęść Boże.
Szczęść Boże. I tutaj proszę właśnie.
Myślę, że tak, tego rodzaju jednostkowych przypadków, o których pan tutaj mówi, pewnie jest więcej oczywiście. Natomiast no też nie mogą one zafałszować obrazu całości ludzi potrzebujących. Zawsze pojawia się jakaś pomoc nietrafiona. jakieś jednorazowe rozgoryczenie czy rozczarowanie tutaj pana Waldemara, gdzie jego pomoc nie została uszanowana. Tak? No, to są jednostkowe przypadki. Ja myślę, że w tej dyskusji, którą tutaj dzisiaj prowadzimy, warto nie odbiec zbyt daleko od tych tematów może ogólnych, ale globalnych, całościowych, dotyczących pomocy społecznej, może inaczej, wsparcia dla narodu, bo pomoc sama w sobie już zawiera pewien element, powiedziałbym, jałmużnowy. Komuś trzeba pomagać. Mówmy cały czas o stwarzaniu właściwych warunków do funkcjonowania normalnego, godnych ludzi w Polsce. Bo ci ludzie, którzy potrzebują w tym momencie wsparcia, potrzebują dobrych warunków, to są godni ludzie, którzy zasługują na uszanowanie swojej godności. A niestety nie spotykałem się z tym zbyt często. Nie pozwólmy też, aby dyskusja na temat pomocy społecznej została sprowadzona do obszaru czy 9, czy może 12 zł miesięcznie. Bo to absolutnie nie ten poziom. Jeżeli ktoś próbuje sprowadzić dyskusję do poziomu i targowania się, czy to ma być 9 czy 12 zł, i zajmuje tym czas posłów, senatorów, może instytucji społecznych, to marnuje ten czas. Bo ani 9, ani 12 nie jest to żadna godna dyskusja na temat pomocy społecznej, ani wsparcia dla, mówimy tutaj, najczęściej rodzin. Bo właśnie te rodziny, w których jest troje i więcej dzieci, to 30% jest na poziomie ubóstwa. Ubóstwa, czytajmy, te dzieci nie są ubogie i nie mają zabezpieczonych podstawowych potrzeb. Te rodziny są ubogie i nie mają zabezpieczonych podstawowych potrzeb zdrowotnych, na lekarstwa, jedzenie, utrzymanie dzieci. 30% rodzin. Jeżeli nie damy sprowadzić sobie dyskusji do poziomu czy 9, czy 12 zł i będziemy żądać, oczekiwać tego. Ja mówię jako społeczeństwo tutaj, nie tylko jako burmistrz, reprezentant miasta, w którym odbywają się pewne familiarne działania, ale siłą rzeczy są one jednostkowe, ponieważ nie przeniesiemy działań z Dębicy tylko i wyłącznie sprawczą wolą samorządu dębickiego na cały kraj. To jest niemożliwe. Możemy o tym, korzystając z dobrodziejstwa mediów, radia, mówić o tym. Może mówić to niewiele, ale jeżeli nie zacznie się mówić i uświadamiać również po prostu społeczeństwu, że no cóż, nie jesteście sami, to nie jest jednostkowy przykład, nie jesteście w marginesie 2-3% ludzi ubogich, tylko jesteście w marginesie, który wynosi 59%. To pytam się, gdzie jest margines? Margines nie jest wśród ludzi ubogich, to społeczeństwo ubogie, marginalne są sytuacje, które zabezpieczają potrzeby socjalne. To już marginesem staje się zupełnie coś innego. To społeczeństwo, to większość w tym momencie nie ma zabezpieczonych potrzeb socjalnych. No, takie są fakty. I wtedy te jednostkowe przypadki, o których wspomniał pan Waldemar, czy te dyskusje na poziomie 9 czy 12 zł naprawdę nie mają sensu. Sens jest rozmawiać o systemie. Wiele osób w Polsce, u nas w Dębicy od pewnego czasu bardzo głośno, mówi o zbudowaniu systemu, który niech zachwyci polityków z każdego ugrupowania, powiem tak. Niech familiaryzm, myśl familiarna, myśl o rodzinie jako głównym wyznaczniku wszystkich działań państwa i samorządu, niech zachwyci polityków na tyle, żeby była dla nich sprawdzianem patriotyzmu. Znaczy powiem tak, jeżeli polityk nie myśli i nie ma w swoim programie, nie tylko programie, ale w celach, zamiarach wyborczych i działalności później, w Sejmie, parlamencie, w rządzie, nie ma na celu pomocy rodzinie, nie jest patriotą. ponieważ nie działa dla dobra przyszłości tego kraju. Ta dyskusja jest potrzebna. Po raz kolejny na antenie tego radia mówimy właśnie o familiaryzmie, mówimy o wsparciu dla rodzin, mówimy o tym, że rodzina jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Otóż mówimy absolutne prawdy, którym nikt zaprzeczyć nie jest w stanie, bo są oczywiste. Ale dopóki nie staną się oczywiście wypowiedziane wiele razy i przyjęte w działaniu, no to pewnie niewiele się zmieni.
Bardzo proszę, halo, już jesteśmy na antenie. Kolejny telefon.
A witam serdecznie, Paweł z Jawora. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze witam.
Teraz i zawsze. Słyszymy, że pan chyba podróżuje, tak? Bo takie szumy są.
Tak, tak, dokładnie, słuchać to.
Jakby można było trochę zminimalizować, to by było dobrze.
No niestety, niestety. A ja tylko króciutko tak. Ja mam jedno takie pytanie malutkie i jedno takie przemyślenie. To 59% poniżej granica, poniżej minimum socjalnego. Jaka wynosi suma ustawowa tego minimum socjalnego, że aż tyle ludzi, tyle osób w Polsce, 59% się łapie w te 59%?
Czy to jest to pytanie, czy jeszcze coś?
To jest to pytanie. I drugie takie przemyślenie właśnie, te 59%. Czy to nie jest coś takiego, jak takie może kolosalne przysłowie biedny, głupi, głupi, boś biedny, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć wniosku ze własnej sytuacji i albo nie idziemy zagłosować mądrze, albo wcale nie idziemy głosować, bo sądzimy, że to nic nie zmieni. 59% to jest bardzo, bardzo duży potencjał moim zdaniem. A to tyle. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, również pozdrawiamy z Panem Bogiem. Bardzo proszę, pan burmistrz.
Odpowiem na to pytanie, posługuję się tą daną. W jednej z tabeli, nie podam w tym momencie strony internetowej może, ale wczoraj wydrukowanych zresztą internetu, te 59% to jest, jak czytam w kolumnie, odsetek ludności żyjącej poniżej granicy. I tu czytamy minimum socjalne, gdzie przy rodzinie czteroosobowej jest to, gdzie jest dwójka dzieci, jest to kwota 2439 zł na cztery osoby. Tak określane jest minimum socjalne, gdzie jedna osoba dziennie w tej samej tabeli to jest 20 zł. Tak. Natomiast ta druga część pytania pana Pawła, choć nieco pewnie zaakcentowana na początku ironicznie, to spuentowana bardzo prawdziwie. Tak, zgadzam się, panie Pawle. Dziękuję.
Również dziękuję. Kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym się chciał odnieść tutaj Adrian z Helu.
Adrian, dobrze. Pan Adrian.
Ja się chciałem odnieść do tego, w jaki sposób, według mnie przynajmniej, to, co się dzieje w Polsce, wygląda w opinii ludzi, a w szczególności tych rodzin, które nie mają tego, co do garnka włożyć i żyją na granicy ubóstwa. Wydaje mi się, że w Polsce, w którym kraju, no zdaje mi się, że dosyć bogatym poniekąd, bo nasza masa urzędników, która znajduje się w urzędach, swoje też robi i dostaje pieniądze, już nieważne małe czy duże, ale jednak trochę tego jest. Dlaczego płaci się pieniądze rodzicom zastępczym za to, że biorą dzieci, a nie daje się pieniądzom większych ilości pieniędzy tym rodzicom, którzy potrzebują tych pieniędzy, żeby mieć co dzieciom do garnka włożyć? Dziękuję, to jest moje pytanie. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy. Pan senator Waldemar Kraska.
No niewątpliwie pani ma rację, no.
Pan Adrian.
Pan Adrian, przepraszam. Zamyśliłem się na tym, co pan powiedział. No, wydaje mi się, że tak. No, promowanie własnych rodzin i pomaganie tym naturalnym rodzicom. No, zdarza się tak czasem, że te rodziny zastępcze chcą się tymi dziećmi opiekować i niestety, tak jak ostatnio słyszymy w mediach, staje się tak jakby im sposobem na życie, prawda? Co nie zawsze jest powiązane z tym, że tym dzieciom jest przekazywana wiedza i miłość rodzicielska. Ostatnie przykłady temu zaprzeczają. Myślę, że też nie można wylać dziecka z kąpielą i zaprzestać, żeby te dzieci w tych rodzinach zastępczych były. Ale też zdecydowanie jestem za tym, żeby dla rodzin te pieniądze były zdecydowanie większe, gdyż no myślę, że rodzic naturalny, matka, ojciec potrafi tą miłość swoją temu dziecku przekazać. I to, co ojciec dyrektor powiedział, propagowanie tej miłości i kult tej rodziny właśnie jest jakby tą podstawą, a ta rzecz wtórna to jest zapewnienie tego minimum egzystencji, aczkolwiek no to też jest ważne, prawda, no bo nie wszystko w tej rodzinie musi być, nie wszystko, czy też każdą zachciankę temu dziecku trzeba spełniać, ale minimum, jeśli chodzi o ubranie, o wyżywienie, no temu dziecku trzeba zapewnić. I jak się musi czuć rodzic, który już nawet nie to, że nie kupuje dziecku ubrania, prawda, jakichś markowych firm, ale czasem musi te ubranie cerować, łatać, ponieważ nie stać go na to, żeby kupić mu normalne ubranie, nowe w sklepie, ponieważ nie ma na to pieniędzy. To są rozterki tego rodzica, ale też i tego dziecka, które idzie do rówieśników, prawda, i ono też to czuje, że tylko dlatego, że jest w rodzinie, gdzie jest dużo dzieci, przez to jego rodzice nie mają pieniędzy, żeby jakoś go w taki czy inny sposób ubrać, żeby on nie wyróżniał się od rówieśników, oczywiście na ten w jednym sensie w tego znaczenia. No dlatego no, państwo musi jednak o te nasze rodziny, szczególnie kładę duży nacisk na rodziny wielodzietne, w jaki sposób im pomóc. Ja nie mówię, żeby te pieniądze były rozdawane. Dajmy tym rodzicom pracę, godną pracę, a naprawdę polski rodzic sobie z tym poradzi i tę rodzinę potrafi utrzymać.
A nawet do tego jeszcze można by było dodać, tak mi się przypomniało i skojarzyło z tymi 59%, no popatrzmy, jak jest w miastach w ogóle, jakie są sklepy odzieżowe. Coraz więcej jest tych sklepów z używaną odzieżą. Skoro jest coraz więcej, to znaczy, że jest popyt na to.
Potrzebowanie, tak.
Czyli, że bardzo dużo ludzi z tego korzysta.
Jeszcze wracając do pana Adriana, to trzeba zauważyć, rzeczywiście jest coś takiego w polskim systemie opieki nad rodziną, a właściwie do tego podejście sądu rodzinnych, gdzie zbyt duża łatwość następuje w odebranie rodzicom dzieci, które cieszą się miłością, życzliwością, jak najbardziej dobrą opieką, w związku z biedą, odbieranie tych dzieci, dlatego że rodzice są biedni, że nie mają pieniędzy na podstawowe potrzeby egzystencjalne, przekazywanie tych dzieci do rodziny zastępczej. I tutaj jak najbardziej trzeba się z tym zgodzić, że lepiej byłoby dać tej właśnie rodzinie, która rodzinie naturalnej, która ma te dzieci, która wychowuje te dzieci, chce im podarzyć miłością, ale brakuje im środków finansowych. To się odbiera te dzieci od tych rodziców i przekazuje się ich do rodziny zastępczej i rodzinie zastępczej się płaci, a nie pomaga się tej rodzinie naturalnej, która tej pomocy potrzebuje. I to jest pewnie kuriozum, którego jest dość trudno do zrozumienia i z punktu logicznego nawet.
Czyli zdrowa, normalna rodzina staje się w tym momencie taką patologią jakby.
No patologią ustawową, nie ze swojej własnej woli nawet.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie?
Halo.
Jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio, zupełnie wyłączyć. Halo?
Tak.
Już?
Mówi,
tak?
Teresa z Niemiec. Chciałabym pewną sprawę poruszyć. Tu chodzi o jeszcze i Boże najpierw.
Szczęść Boże.
Chodzi o ten problem, o te zapomogi dla tych biednych i tak dalej. Tutaj w Niemczech ten problem jest wcale nie mniejszy, tylko że Niemcy są już może tak 10 lat do przodu, można powiedzieć. I problem polega na tym, że po prostu zarobki normalnych ludzi, którzy pracują 8 godzin, są tak niskie i oni dopasowują te...
Tak, ja słyszę tam radio u pani, a powinno być wyłączone zupełnie.
Dobrze, już włączyło. Całkiem. I po prostu te zapomogi są dawane czy obliczane na podstawie jakiejś tam średniej krajowej. Ja się tam bardzo na tym nie znam, ale tutaj jest ten problem tak olbrzymi, że już pomału próbują to naprawiać. Po prostu ludzie pracujący 8 godzin zastanawiają się czasami i ta zazdrość tych ludzi, właśnie ten pan, który dzwonił, że on 8 godzin pracuje i zarobi 1300 złotych. I później są tacy, którzy dostaną zapomogi, powiedzmy, nie wiem dokładnie jak to w Polsce jest, dostają 800 złotych. Powiedzmy, że dostają 800 zł i jak mąż czy ojciec danej rodziny ma jeszcze tyle siły czy tyle sprytu, on idzie pracować na czarno. I tutaj problem tej czarnej pracy, czy pracy na czarno, jest tak, był tak kiedyś olbrzymi. Dziś już to podobno jest troszeczkę mniej, ale ja słyszałam, że w Polsce praca na czarno to jest po prostu tak wielki problem i tak dalej. Jeżeli ta rodzina dostaje zapomogę, bo nie, praca na czarno jest oczywiście niezameldowana nigdzie, a on na czarno zarobi kupę pieniędzy, są tacy, co zarobią naprawdę kupę pieniędzy i ten zasiłek oczywiście z niego nie zrezygnują. Ja widziałam taki program z Polski, gdzie rodzina buduje dom, dwoje bierze zapomogę, czy nie wiem, czy jeden, czy jednemu, czy dwóm się należy. Po prostu się wyśmiewają z tego. Oni się nie zameldują nigdzie, oni nie pójdą żadnej pracy szukać, bo oni na czarno zarobią bardzo dużo. I to jest ta zazdrość. To jest ta zazdrość, bo że ci naprawdę potrzebujący i te zarobki, te zasiłki oczywiście obliczane są od najmniejszych zarobków. To są te tak zwane śmieciowe umowy. I na tych śmieciowych umowach, gdzie na przykład ekspedientka siedzi 8 godzin przy kasie, zarobi 1000 zł, no naturalnie zasiłek nie może przekraczać tej sumy. On będzie automatycznie mniejszy, bo się nazywa, że ta pracuje 8 godzin. I ten problem tutaj jest tak olbrzymi. Wyszedł problem rent. Jakie będą renty od tych śmieciowych umów? I to wszystko wywołuje taką zazdrość i nawet tych cwaniaczków, którzy rzeczywiście kombinują, pracują, mają jakiś tam zarobek, nie są zameldowani, oprócz tego dostają tą zapomogę. I tutaj zawsze mówiono, że to są wyjątkowe przypadki. A to niestety nie są wyjątkowe przypadki, bo to jest nagminne. I tu w Niemczech ten problem już dojrzano ten problem, już teraz się myśli o tym, żeby jakieś tam minimalne renty, już wiedzą o tym, że ci ludzie na śmieciowych umowach oczywiście będą strasznie niskie renty mieli i tylko, nie wiem, panowie, proszę ojca prowadzącego, bo szczęść Boże nie powiedziałam i tych gości nie przywitałam, ale teraz ich witam i prosiłabym bardzo ustosunkować się do tego. Ja wiem, że Polacy bardzo, ale to bardzo naśladują Niemcy i to jest bardzo, bardzo niedobra rzecz. Tutaj ten poziom jest taki naturalnie. Oni też się szczycą, że mają 2 miliony tylko bezrobotnych, ale to wcale nie jest prawda, bo 5 milionów ludzi pracuje dalej właśnie na tych śmieciowych ustawach. Pracodawcy wykorzystali, zwalniają pracowników po to, żeby ich za pół roku przyjąć, ale już wtedy na śmieciową ustawę. I tutaj naturalnie w Polsce oczywiście gonią Niemcy, ale naśladowanie...
Rozumiemy Pani Tereso.
I bardzo, bardzo dziękuję.
Bardzo również dziękujemy. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
No po raz kolejny teraz w głosie Pani Teresy pojawiło się to, że ta niesprawiedliwość, która jest bardzo koli w oczy i rzeczywiście, jeżeli ktoś pracuje ileś tam godzin w pracy, zarabia przykładowe te 1300 zł, a drugi, prawda, tylko się śmieje i idzie poda zapomogi, no ale to jest, myślę, wina pracowników socjalnych, którzy powinni, tak jak ksiądz po kolędzie, chodzić od domu do domu i sprawdzać warunki, w jakich te rodziny żyją, z czego one żyją, czy rzeczywiście im jest potrzebna ta pomoc socjalna, czy nie. No i to jest cały, mi się wydaje, problem. tego, że tylko przeglądane są dokumenty, które składają ci potrzebujący, a nie jest wnikanie do rzeczywistych ich sytuacji materialnej. No, ten pracownik socjalny musi wyjść z tego swojego, biurka i pójść w teren i tam zobaczyć, jaka jest rzeczywiście faktyczna sytuacja, bo to rzeczywiście jest bolesne i bulwersujące, że właśnie niektórzy, tak jak pani określiła, cwaniaczkowie czy cwaniaczki pobierają te pieniądze, pracują na czarno, no i mówią brzydko, śmieją się z tych uczciwych, którzy pracują i nic z tego nie mają, się okazuje.
Ostatnio słyszy się również, że państwo jest mocne wobec słabych, a słabe wobec mocnych. Ja się dziwię i nie mogę znaleźć odpowiedzi na to, dlaczego państwo polskie daje się oszukiwać właśnie dzięki różnego rodzaju kombinacjom ze względu na te umowy śmieciowe. Premier zwraca uwagę, że no, również pod naciskiem opinii publicznej i opozycji, że będzie walczył z umowami śmieciowymi. Natomiast te umowy śmieciowe są ciągle faktem. One przyczyniają się do tego, że nie ma wpływu do budżetu i państwa z tytułu również zatrudnienia pracowników. Pracownicy pracują na czarno, nie mają opieki, żadnej płaconego ubezpieczenia, albo to ubezpieczenie jest płacone na bardzo minimalnym poziomie. Wobec powyższego kolejny jest problem, bo co z pracownikiem, kiedy zachoruje. I znów ten pracownik, nie mając odpowiedniego zasiłku chorobowego, no wyciąga rękę do państwa po zasiłek opiekuńczy, a państwo tych pieniędzy niestety nie ma. I tu można powiedzieć, wszyscy o problemie wiedzą, sam premier o tym mówi, natomiast żadnych działań się nie podejmuje i państwo polskie praktycznie daje się oszukiwać. Natomiast Urząd Skarbowy w sposób niesamowicie precyzyjny, czy inne urzędy praktycznie próbują wyegzekwować pieniądze od obywatela, natomiast w sprawach umów śmieciowych nikt o tym nie mówi, a miliony ludzi na takich umowach pracują, nie mając żadnej opieki zapewnionej, ani socjalnej, ani praktycznie zdrowotnej, mając w ręku tak zwaną tą umowę śmieciową.
Jeszcze z innej strony, może ja się nawet nie dziwię takiemu, w cudzysłowie, cwaniakowaniu, bo kiedy jest chore prawo, wtedy człowiek zaczyna kombinować. A my Polacy jesteśmy z tego znani, bo przetrwaliśmy 123 lata zaborów, różnie kombinując. Prawo było chore i działanie wbrew tamtejszemu prawu nie było grzechem. W tych miejscach, gdzie było chore, oczywiście. I tak samo tam, gdzie jest prawo chore, a ktoś działa przeciw temu prawu, dla mnie nie jest grzechem, bo on działa, bo on chce godnie żyć, bo chce naprawdę normalnie, naturalnie żyć, tak jak według prawa naturalnego, które w nim jest. Także tutaj jest taka kwestia, tak też mi się wydaje, złożona.
Jest to złożona, bo chce żyć i ten, który jest na tej umowie śmieciowej, ten, który tą umowę śmieciową podpisuje i daje. I tu jest, należy po prostu kwestia uczciwości, jak wiesz, pewnej sprawiedliwości. No nie można pogardzać. Dochodzi po takiej umowie śmieciowej do pogardzania drugim człowiekiem. Do pogardy drugim człowiekiem. I to jest nie do zaakceptowania w żadnym przypadku. W mojej ocenie.
Podejmijmy jeszcze telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam w takiej sprawie tam, bo słyszę, że dlaczego w Polsce nie ma emerytur, powiedzmy, po śmierci jednej z małżonków nie może dostać dwie emerytury.
A możemy znać pani imię jeszcze wcześniej?
Janina ze Śląska.
No właśnie, dziękuję.
Więc, bo na przykład ja przepracowałam 44 lata pracy i mam emerytury 1500 zł, z tym, że z dodatkiem tym już, bo jestem niepełnosprawna, to mam te 190 zł jeszcze w tym dodatku. A inna osoba, która nie zapracowała ani dnia i po mężu ma prawo wziąć emerytury i ona ma raz tyle emerytury, co ja. No jest fakt, no ten mąż dużo zarabiał, no ma. Ale dlaczego ja, opłacając sobie przez te 44 lata swoją emeryturę, mąż, bo jeszcze mąż żyje, ale ma też 40 lat pracy, też opłacał tą emeryturę. A nie daj Boże, jak jeden z nas umrze, w to ja mam prawo tylko do mojej emerytury. Ja już po mężu nie dostanę tych 80%, które on opłacał. A dlaczego taka, która nie pracuje, ma prawo te 80% wziąć po mężu? Mnie to dziwi w Polsce. Na przykład za granicą w Niemczech umrze małżonek, czy żona dostaje chociaż te 80 czy 60, nie wiem ile procent, ale tam mają po dwie emerytury. Że tam rencistka, która żyje sama, to ona żyje. A nie tak, bo ja w tej chwili jestem przy wózku, przychodzi na wózku, a raczej chodzę tylko przy chodziku, więc nie mam tam prawa gdzieś wjechać. Ale mimo, jak jeszcze byłam sprawna, mnie nie stać było wyjechać do sanatorium, jak teraz trzeba zapłacić wszystko. Skąd? Lekarstwa popłacić. Mąż choruje, ja, bo już jesteśmy w wieku takim, że lekarstwa są drogie. Ja już jestem na insulinie. Kiedyś była insulina za darmo. W tej chwili ja płacę za insulinę 40 zł. No kto to widział? Kto to widział? To jest chore państwo. To jest chore państwo. Ten rząd w ogóle, zresztą każdy rząd, bo mnie przy żadnym rzędzie nie było dobrze. Przy żadnym. Ja musiała powiedzieć bardzo brzydko, że przy Gierkowi mi było dobrze, bo nie siedziałam w banku, tylko jeszcze umiałam zaoszczędzić. A w tej chwili, jeżeli cokolwiek chcę zrobić, to muszę iść do banku, wziąć pożyczkę. A jak wezmę więcej, chcę coś, to muszę ją wziąć i coś spać. I znów żyję od i muszę liczyć z ołówkiem żyć, bo inaczej nie da rady.
Janino, dziękujemy za tę wypowiedź. Myślimy, że już...
Ojcze, żaden w Sejmie nikt o tej sprawie nie wspomni. Nikt. Tak jakby ludzie myśmy się opłacali tą rentę. Dlaczego? Bo żebym sobie nie opłacała, to co ja mam?
Rozumiemy. Rozumiemy, pani już to wszystko powiedziała i dlatego chcę jeszcze oddać głos, ponieważ czas naszej audycji już powoli dobiega końca. A panią serdecznie pozdrawiamy.
Tak.
Z Panem Bogiem.
Cześć
Boże.
Z Panem Bogiem.
No ciężki, trudny temat, ojcze, bo rzeczywiście ktoś tu przepracował 40 lat, a w tej chwili dostaje emeryturę, która mu wystarcza właściwie tylko na przeżycie. Jest to nie tylko smutne, ale myślę, że dramatyczne sytuacji tej pani, która dzwoniła, no bo przez te 40 lat jednak odkładała część swoich poborów na ten tak zwany ZUS, prawda? A w tej chwili się okazuje, że tych pieniędzy praktycznie nie ma. Być może jakby odkładała to do banku na jakiś procent, tych pieniędzy by w tej chwili miała więcej. No mamy system taki, jaki mamy. Jest to zły, moim zdaniem, system, który niestety powoduje to, że przechodząc na emeryturę, wielokrotnie popadamy w to ubóstwo, o którym dzisiaj tak trudno nam jest mówić. No, to są sprawy bardzo trudne, bardzo trudne.
Temu ubóstwu pomogły nawet ostatnie reformy, powiem pomogły, nawet jeśli chodzi o służby zdrowia, o lekarstwa, o leki. Powiedziała tutaj pani, że musi teraz płacić za te leki przeciw cukrzycy. No i insulinę, tak.
No najczęściej zaczynają chorować ludzie, kiedy odchodzą na emeryturę, prawda, na renty, prawda, i wtedy na te lekarstwa, na środki różne, czy rehabilitacyjne, czy na pomocowe, wydają zdecydowanie więcej pieniędzy, a przejście na emeryturę wiąże się z tym, że dostają tych pieniędzy mniej niż by pracowali i te koło jakby się zamykało. Nie ma pieniędzy na leki, nie ma na mieszkanie, nie ma na ogrzewanie, nie ma na światło, nie mówimy już o jedzeniu i ludzie naprawdę zaczynają już oszczędzać na wszystkim, a właśnie najgorzej, jeżeli oszczędzają już na własnym zdrowiu, bo to się niestety wcześniej czy później w jakiś sposób odbija i ja to widzę już teraz na bieżąco, że wielu ludzi rezygnuje, czy też wybiórczo przyjmuje pewne leki, kiedy powinno przyjmować zdecydowanie więcej, ale no leki są tak drogie, że po prostu, czy biorą co drugi dzień, no różne systemy widziałem, ale żaden dla zdrowia tego człowieka, no nie wychodzi dobrze. No. Ciężkie te tematy dzisiejsze są i powiem szczerze, że z takim dość ciężkim sercem jechaliśmy tutaj, bo żeby o tym rozmawiać, o tej biedzie, jest to naprawdę ciężko i trudno. Są to sprawy trudne, a dzisiaj jest święto Judy Tadeusza, który, jak wiemy, jest od spraw trudnych, dlatego powierzamy się mu, no i jeżeli ojciec pozwoli, w swoim imieniu także senatora Pupy i pana burmistrza złożymy wszystkim Tadeuszom, a w szczególności ojcu dyrektorowi najserdeczniejsze życzenia imieninowe, bo ma patrona, który prowadzi go, jak widzimy, w tych sprawach trudnych, zajmuje się tymi sprawami trudnymi. Ale ja jestem urodzonym optymistą i wierzę, że ojciec dyrektor te sprawy, szczególnie naszego kraju, doprowadzi do końca, bo jestem tak jakby ojcem opatrzności, który tą Polskę budzi. Oczywiście sam tego nie zrobi, my musimy mu pomóc i to, że jesteśmy tutaj dzisiaj w Toruniu, że to jest jakby serce w tej chwili Polski, skąd idzie ten impuls, myślę, że on się rozleje na cały nasz kraj i tej biedy, o której dzisiaj tak boleśnie musieliśmy rozmawiać, w Polsce nie będzie, a będzie więcej miłości i otwartości.
Ja również dołączam się do tych życzeń panów i bardzo dziękuję za obecność u nas tutaj w Telewizji Trwam, w Radio Maryja. Przypomnę państwu, że rozmawialiśmy na temat opieka i pomoc najbardziej potrzebującym w czasie kryzysu, a tutaj w studio Radia Maryja są z nami i byli z nami, bo już kończymy, pan senator Waldemar Kraska.
Szczęść Boże.
Pan Zdzisław Pupa, senator siódmej kadencji.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
I pan Paweł Wolicki, burmistrz miasta Dębica.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Również bardzo dziękuję panom. I czego tu życzyć? Optymizmu i niepoddania się w tych działaniach, w tych wielkich planach, które też panowie mają, które nam tutaj przedstawili. I dziękuję państwu, którzy dzwonili, którzy też aktywnie uczestniczyli poprzez to, że słuchali, bo to też zmusza do myślenia. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.